Witam Was w kolejnym odcinku The Self Love Edit Podcast. Nazywam się Suzanna Michałek i dziś dołączyła do mnie Zofia Krawiec, pisarka, dziennikarka, kuratorka, feministka i, jak też sama o sobie powiedziała, córka samotnej matki. Cokolwiek to znaczy, zaraz się dowiemy. Cześć, Zosiu.
Cześć. To prawda, że często podkreślam swoje pochodzenie chyba z takiego powodu, że mam bardzo mocne poczucie, że mój feminizm bardzo mocno wiąże się z historią, z moją historią, czyli na przykład z tym, że jestem z mojej miejscowości, czy że jestem właśnie córką samotnej matki. Myślę, że to jest dla mnie tak silnie formatujące, że rzeczywiście warte zaznaczenia.
Okej. Okay. Wiesz, bardzo ciekawe po prostu określenie siebie. No nie zaskoczyłaś mnie tym. A mówiąc od razu właśnie tak o tym feminizmie, to co to znaczy być feministką? Co to jest feminizm?
Ja mam rzeczywiście dosyć takie proste myślenie o feminizmie i uważam, że to jest taki ruch społeczny, który polega na tym, że żeby wyrównywać prawa, to znaczy, żeby kobiety i mężczyźni mieli takie same prawa. I to niezależnie od tego, o jakich kobietach mówimy, czy są, nie wiem, jakie są wiary, jakie chcą życie wieść, jakie podejmują decyzje, czy na przykład chcą mieć męża, zostać w domu, zostać gospodyniami i mieć gromadkę dzieci, czy też właśnie chcą wieść jakieś niezależne życie, samotne i nie mieć dzieci. To znaczy, ja wierzę, że to jest dla mnie, feminizm jest takim ruchem, który jest włączający wszystkie kobiety, niezależnie od tego, jak są inteligentne, mądre, liberalne, czy też konserwatywne, czy głupie, mądre i tak dalej. Po prostu wszystkie, rozwiązłe, czy też zupełnie nie. Te, które chcą rozbierać się na Instagramie, czy te, które zupełnie tego nie chcą.
Czy feministą może być tylko kobieta?
Feministką tak, ale oczywiście mężczyźni mogą być sojusznikami feministek.
Czyli oni nie mogą być feministami według ciebie? Znaczy nie, myślisz, że nie można użyć takiego sformułowania?
Och, wiesz co? Ja rzeczywiście, podoba mi się stwierdzenie, że kiedy mężczyźni mówią, że są sojusznikami feministek. Okay. Ale wiesz co? Też to jest ciekawe, bo często bardzo spotykam się z tym, szczególnie w swojej bańce, że mężczyźni, którzy nazywają się feministami, w rzeczywistości mają jakieś ultra patriarchalne myślenie, które jest, wiesz, gdzieś bardzo mocno zakorzenione, okay, a przykryte właśnie taką świadomością tego, że na pewne rzeczy jakby, że też to jest jakaś forma wiesz, takiego współczesnego funkcjonowania, czyli mówienie o emancypacji kobiet, o tym, na co im wolno i tak dalej, przy jednoczesnym często, wiesz, jakimś głęboko zakorzenionym przekonaniach, które są tak naprawdę...
W systemie jakichś wierzeń.
Tak, tak.
A powiedziałaś coś o twojej bańce, czyli jakby jaka jest twoja bańka, jaki jest świat Zosi Krawiec?
Więc on jest dualistyczny, bo na przykład mam tutaj grupę znajomych, moich najbliższych też przyjaciół, którzy są głównie ze środowiska artystycznego albo jakichś takich środowisk właśnie związanych z jakąś pracą dziennikarską, czy też może pisarską, a dziś w nocy wróciłam z Sulechowa, czyli z miejscowości, z której pochodzę. I to też jest mój świat. I to jest miejscowość w województwie lubuskim, która w ogóle, wiesz, jest czymś zupełnie spoza mojej bańki. To są moi znajomi z przedszkola nawet i moja mama, moja babcia, które w ogóle nie powielają tego stylu życia, który ja mam tutaj. I nawet często po prostu go nie rozumieją.
A jak sobie z tym radzisz? Bo żeby wyjaśnić, widzę bardzo często to, że ludzie, próbując realizować siebie, jakieś tam swoje cele i swoje potrzeby, spotykają się z brakiem akceptacji właśnie często też rodziny, może starych znajomych, ponieważ to bardzo często odchodzi, wiesz, w inne strony niż w to, w czym się wychowali. I to jest też bardzo ciężkie, żeby się od tego oddzielić i postawić na siebie. Czy miałaś z tym kłopot?
To jest super trudne, rzeczywiście. Wiesz, to tym bardziej, że moja działalność była nierozumiana nawet w środowisku tutaj, mi bliskim, czy też środowisku feministycznym. Więc jak łatwo sobie wyobrazić, jakby moi znajomi, czy też część mojej rodziny, która mieszka w Solochowie na przykład, też mogła tego totalnie nie rozumieć. No więc, wiesz co, ja miałam takie poczucie, że rzeczywiście walczę na wielu różnych poziomach i z wieloma różnymi zupełnie różnymi przekonaniami na temat świata i na temat tego, co kobieta może, co powinna, jak może się zachowywać dziewczyna, co wypada robić intelektualistce czy kuratorce. Ale też, wiesz co, ze względu na to, że bardzo dobrze, że w ogóle wychowałam się w takim małym miasteczku, to wiem, jak myślenie takie wielkomiejskie jest często po prostu oparte na jakichś uprzedzeniach i stereotypach. To znaczy takie myślenie o ludziach, którzy mieszkają gdzieś na prowincji, bo na przykład wiele moich koleżanek ma totalnie feministyczne poglądy i absolutnie tego typu styl życia i są absolutnie też wobec kobiet wspierające czy też bardzo wyrozumiałe. A jednocześnie nigdy by nie nazywały siebie feministkami, ponieważ jest to gdzieś rzeczywiście słowo, które jest słowem wielkomiejskim i gdzieś
jest negatywnie nacechowane w pewnym sensie.
Słucham?
Jest w pewnym sensie takie negatywnie nacechowane.
No to prawda, jakby feminizm oskarża się o rozpad wartości, rozpad małżeństw, o wiele w ogóle, o jakieś zagrożenie dla cywilizacji. Sama byłam wymieniona w jakimś takim rankingu najbardziej zagrażających cywilizacji kobiet. Byłam chyba na 5. miejscu przez jakiegoś youtubera konserwatywnego. Nie, to było ze 2 lata temu. Więc jakby feminizm rzeczywiście albo w ogóle kojarzy się z okropnymi babami, krzyczącymi, które są rozgniewane, nie wiadomo o co im chodzi, które się nie golą i tak dalej. Więc więc ja sama musiałam przejść jakąś drogę, żeby zrozumieć, że jestem rzeczywiście feministką, ale to jest, wiesz co, też są takie badania, które wskazują na to, że to ten brak dialogu między jakby, czy jakieś takie poczucie, że prowincja jest bardzo konserwatywna, nie jest postępowa, bierze się mocno z takiego właśnie braku dialogu, czy braku wspólnego języka, ponieważ takie słowa jak feministka, ona jest dużo bardziej czytelne i inaczej nacechowane właśnie w dużym mieście, a w małych miastach może być w ogóle nierozpoznane, to znaczy w ogóle nieznane tak naprawdę, co jednocześnie nie oznacza, że coraz więcej kobiet po prostu się emancypuje, rozwija się, jest bardzo dzielnych i w ogóle właśnie spełnia wszystkie te kryteria, które byśmy w Warszawie nazwali feministycznymi.
Spostrzegłaś, że brakuje tego dialogu o tym, czym jest feminizm i o tym, co to znaczy być feministką. Tylko że z drugiej strony kłania mi się wtedy takie pytanie, jak ten dialog prowadzić, bo obiecałam historię i właśnie miałam taką sytuację, w której dwóch kolegów, których znałam dobrze, z którymi imprezowałam, z którymi spędzałam czas, zapytali całkowicie sarkastycznie, no, a co, ty jesteś feministką? I ja powiedziałam, tak, jestem. I oni zaczęli dosłownie mnie krytykować słowami typu, ciebie chyba pojebało. A ja mam takie, dlaczego mnie, przepraszam, pojebało? Dlatego, że ja uważam, że ja mogę zarabiać tyle samo, co wy. Dlatego, że ja mogę robić tak samo zajebiste projekty, jak wy.
Tak.
A oni powiedzieli, no ale po co masz pracować, na przykład, jeżeli twój mąż ma dużo pieniędzy? No i też i pamiętam taką właśnie sytuację, że jedna z influencerek z Australii, którą bardzo szanuję i która właśnie zbudowała niesamowitą markę, dodała normalnie wiadomości, że na story dodawała takie komunikaty, że ona nie będzie żadnemu facetowi obciągać za to, żeby mieć jakikolwiek sukces.
Tak.
I wydaje mi się, że to jest jedna strona mówienia o tym, ale to jest też znów dosyć już takie, wiesz, takie dosadne, tak? I właśnie, co myślisz, jak prowadzić ten dialog o feminizmie, żeby on był dobrze odebrany? Żeby faktycznie edukował i otwierał to myślenie ludzi, a nie od razu, wiesz, jakby sprowadzało się do nadmiernej seksualizacji, czy właśnie też zupełnie w drugą stronę.
Wiesz co, ja w ogóle często się nad tym zastanawiam i ja uważam, że generalnie dialog jest możliwy wtedy, kiedy nie jest podszyty jakąś pogardą, protekcjonalizmem, tylko jest jakimś rodzajem otwarcia rzeczywiście na to, że będziemy też słyszeć rzeczy, z którymi się totalnie nie zgadzamy, bo ja tak często mam, też kiedy wracam do Sulechowa, że rozmawiam z osobami, z którymi tak z gruntu zupełnie się nie zgadzam, ale jednocześnie widzę, że intencje tych osób nie są wcale złe, tylko to wynika tylko z jakiegoś ich, albo w ogóle też wynika z tego, z ich historii, różnego rodzaju przeświadczenia, czy więc, że jakby jakimś rodzajem właśnie pogardy, czy też agresji takiej werbalnej zupełnie nigdzie na pewno nie jest to droga do jakiegokolwiek dialogu. Ale wiesz co, też sama się zastanawiam, ponieważ widzę, jak samo środowisko feministyczne wewnątrz jest bardzo skłócone między sobą, więc jak bardzo, wiesz, feministki spierają się o różnego rodzaju feminizmy. Ja sama tego bardzo mocno doświadczyłam właśnie po tym, jak napisałam manifest selfie feministyczny. To, i w ogóle właśnie o tym, że współcześnie młode kobiety używają nowych technologii jako współczesnych narzędzi feminizmu, jako takich czegoś nowego języka feminizmu, który pozwala na budowanie jakiejś autonomii, podmiotowości, walczenia o siebie albo, wiesz, zabierania po prostu głosu publicznie. I że i zobaczyłam po prostu, wiesz, zupełnie spodziewałam się raczej, że będę krytykowana właśnie przez tę stronę konserwatywną, czy właśnie tę patriarchalną, a okazało się, że największą krytykę zebrałam i to była krytyka w pierwszej kolejności ze środowisk feministycznych. Więc jakby mi bardzo nie podoba się ten rodzaj dialogu, który nawet tutaj się toczy, który po prostu polega na tym, na zwalczaniu tego, że jeżeli inna kobieta ma jakiś inny pomysł na feminizm, to po prostu nie ma jakiegoś zupełnie otwarcia, tylko wręcz jest po prostu taki totalny najazd i chęć zniszczenia tego, albo w ogóle, wiesz, jakaś taka potrzeba uświadomienia komuś, jak bardzo się myli, podczas kiedy ja uważam, że właśnie feminizm powinien włączać, jakby powinien totalnie założyć, że kobiety są bardzo różne. Jeżeli jakby to nie będzie podstawą, to ten ruch będzie bezpłodny, zupełnie będzie wykastrowany, bo jeżeli nie, feminizm nie wkluczy tego, że kobiety mają bardzo różne, są różne, wierzą w różne rzeczy i chcą różnie bardzo poprowadzić swoje życie, to po prostu będzie właśnie będzie opresyjny wobec samych kobiet.
Zdaje się, że o tym ostatnio też zrobiłaś post, bo właśnie mam go przed sobą i napisałaś, tak, że grupy, które same doświadczają przemocy, nie są wyłącznie ofiarami. Czasami przekazują ją dalej i bywają też jej sprawcami.
Tak.
I właśnie ten taki hejt niby w tolerancji, pod przykrywką tolerancji.
Tak. To też bardzo jest taki żywy temat dla mnie. W ogóle taka lewicowa kultura nagonki. To znaczy tego, jak bardzo środowiska lewicowe wzajemnie się atakują, podgryzają, jakby, co totalnie też łączy się z ich słabą skutecznością tak naprawdę i słabą efektywnością, słabym znaczeniem politycznym. Ponieważ jeżeli kobiety są skupione na tym, żeby dyscyplinować wzajemnie siebie, to znaczy, że nie mają takiej siły, żeby, wiesz, przeciwstawić się na przykład męskiej dominacji, no nie? Czy po prostu jakoś walczyć o to, żeby być równie traktowanymi. Bo są skupione, wiesz, na tym, żeby rywalizować ze sobą albo po prostu... Ja uważam, że w ogóle takie myślenie kobiece, które właśnie się w tym ujawnia, czyli takie myślenie o tym, że trzeba ze sobą rywalizować, zwalczać się, jest po prostu jest totalnie patriarchalne.
Jest. I to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić.
Dokładnie. To jest w ogóle osłabianie swojego takiego potencjału.
Dokładnie. A właśnie bo weszłyśmy tutaj trochę na ten Instagram, przeczytałam kawałek swojego postu i to nadal silnie nawiązuje do feminizmu, ale chodzi mi o pewien taki ruch akceptacji swojego ciała i swojej seksualności, ponieważ od kilku lat, powiedzmy, zaczynają trendy na Instagramie idą takimi cyklami, tak? Raz mamy być super chudzi, raz super wysportowani, teraz mamy być w cudzysłowie thick, tak? Mamy się dużo odsłaniać i to jest super. I niby to jest takie ogólnie przyjęte, że to jest spoko, z drugiej strony nadal będzie slut-shaming, szerszy, wzdłuż i tak dalej. I Gdzie, jak ty w tym widzisz balans? Bo też robiąc to pod przykrywką feminizmu, nie chciałabym nikogo urazić, ale wierzę w to, że bardzo wiele z kobiet, które uważają, że w ten sposób się uwalniają, tak naprawdę robią to też, żeby tak płynąć z prądem i robią to też już tylko na siłę, żeby sobie gdzieś tam
pokazując udowodnić. Pokazując swoje ciało.
Tak, na przykład.
Wiesz co, ja uważam, że generalnie jeżeli dziewczyna ma ochotę pokazać swoje ciało, to to jest jej prawo. I jeżeli ma ochotę powiedzieć do tego, że jest feministką, to też jest jej prawo. I że właśnie feminizm polega na tym, że ma się prawo robić różne rzeczy. Tak samo jak mężczyźni mają prawo robić różne rzeczy i na przykład chodzą latem bez koszulki po ulicy.
Kocham ten przykład. W ogóle ja się zawsze o to wykłócam z wszystkimi. Tak? Od moich kolegów do mojej mamy. Bo ja uważam, że jeżeli Rafał, o którym zawsze wspominam na przykład, tak, może sobie pójść i siedzieć na plaży bez koszulki, to teoretycznie ja też mogę.
Oczywiście.
Dlaczego nie?
No to jest dokładne, to są podwójne standardy, że dlaczego identycznie wyglądający sutek męski i kobiecy są traktowane zupełnie w inny sposób. Więc jakby, no to jest ta kultura hipokryzji, która jest skupiona na takim właśnie traktowaniu w bardzo opresyjny sposób kobiet i kobiecego ciała i też seksualizowania kobiecego ciała, prawda? Czy kiedy na przykład mówimy, że karmienie publiczne piersią jest jakieś bardzo takim punktem sporu, a mężczyźni mogą chodzić bez koszulek.
No więc wiesz, z drugiej strony karmiąc dziecko, jesteśmy zwierzętami, karmimy swoje dziecko. Jeżeli miałabym być teraz bardzo ekstremalna, to ja bym ci powiedziała, dobrze Zosiu, już ty nie idziesz do restauracji, bo będziesz jadła publicznie. Zostań w domu i tam się nakarm. No tak. To jest takie bardzo ekstremalne podejście, ale myślę, że dobrze obrazuje, a co do właśnie chociażby pokazywania sutków w przestrzeni publicznych, no to ja nie ujmuję temu, że przez dziesiątki, setki lata tak się utarło, więc my tego w jeden dzień nie zmienimy.
Tak.
Ale tym pierwszym krokiem jest chyba uznanie tego, że no mężczyzna ma sutki i kobieta ma sutki.
I są identycznie wyglądające, więc to są podwójne standardy i jakiś rodzaj właśnie hipokryzji, który jest bardzo mocno podszyty uprzedzeniami do kobiet i taką chęcią kontrolowania kobiet, która łączy się z kontrolowaniem po prostu kobiecego ciała. Ale też powiedziałaś o slut shamingu, to jest też dla mnie ciekawy bardzo temat. Ja w ogóle lubię to odniesienie w ogóle do zdzir i bardzo podoba mi się to, co robi taka pisarka i też instagramerka, aktywistka, zdaje się, że sex workerka, która nazywa się Slutever.
Ja to zapisuję.
I ona, wiesz co, sama podpisuje się jako zdzira i bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób odzyskać słowo zdzira. I to jest w ogóle świetne. To znaczy ona mówi, że jeżeli... Bo dzisiaj dochodzi do takich absurdów, że o ile kiedyś na przykład zdzirą były nazywane kobiety... No w ogóle chyba każda kobieta doświadczyła tego, że chociaż raz w życiu została przez kogoś nazywana zdzirą. A wiesz, kiedyś to były na przykład kobiety, które śmiały się rozwieść, albo które miały jakiegoś kochanka, albo które miały kilku partnerów. Gdzie jakby wiadomo, że w opozycji był mężczyzna, który im więcej kobiet, tym wspaniale, i był na przykład Kasanową czy Don Juanem, no nie? Więc jakby kolejne podwójne standardy i zupełna jakaś też... w ogóle jakby totalna niesprawiedliwość, więc, ale dzisiaj, tak jak też wspomniałaś przed naszą tą rozmową, o tym, że można wrzucić zdjęcie w stroju kąpielowym i już być nazwaną zdzirą. Oczywiście zdzirą. Tak. I może to zrobić dziewczynka, która jest dziewicą nawet. Może sobie wrzucić na Instagram selfie z dzióbkiem i już być za to nazwana zdzirą. Więc jeżeli dochodzi do tego rodzaju absurdów, to Slutever mówi, że okej, weźmy to słowo zdzira, bo ono oznacza coś fajnego tak naprawdę. Ono oznacza, że jesteś dziewczyną, która robi to, na co ma ochotę i jesteś może kimś, kto szuka gdzieś czegoś więcej, albo kimś, kto stara się rozszczelnić takie ciasne granice tego, co wolno kobietom, a czego nie, ale też jesteś kimś, kto trochę interesuje się swoim ciałem, co jest super ważne.
To, co powiedziałaś, jest bardzo wyzwalające. Naprawdę, aż to tak, wiesz, poczułam.
No to
mogę... Mogę zadać pytanie, jeżeli nie będziesz chciała odpowiadać, to nie, ale jaką masz relację ze swoim ciałem?
Okej, to jest właśnie, bo wiesz, to jest też ciekawe pytanie ze względu na to, że ja jestem bardzo mocno interpretowana przez moją obecność na Instagramie jako osoba, która ma świetną relację ze swoim ciałem. To znaczy ktoś, kto jest pogodzony ze swoim ciałem i na przykład dostaje niemal codziennie jakieś propozycje sesji zdjęciowych. Albo wiesz, często też jakieś... jakiś, nie wiem, coś odnośnie body positive, czy też takiego, nie wiem, jakieś propozycje, żebym gdzieś się rozebrała, czy coś w tym rodzaju, albo na przykład, kiedy już biorę udział w jakiejś sesji zdjęciowej, to wszyscy myślą, że ja mam taki super kontakt ze swoim ciałem, a to jest totalnie nie tak. I mam takie poczucie, że w ogóle dopiero uczę się swojego ciała i też jest, ja wiem, już jako osoba ukształtowana, która ma 33 lata i która jest feministką, która walczy bardzo o to, żeby kobiety były inaczej traktowane w przestrzeni publicznej, żeby kobieca nagość była inaczej traktowana w przestrzeni publicznej, żeby kobiety były mniej stygmatyzowane. Wiem bardzo mocno na poziomie takim racjonalnym, że powinnam kochać swoje ciało, że to byłoby dla mnie bardzo dobre, ale jednocześnie przez właściwie całe życie byłam uczona tego, jak nienawidzić swojego ciała. To znaczy przez całe swoje dzieciństwo widziałam właśnie obrazy nierealistycznie wyglądających ciał albo tego, jakieś takie nakazy golenia, wiesz, eliminowania włosów czy jakichś niedoskonałości. I jakby ja uważam, że to jest decyzja kobiety, co ma ochotę robić ze swoim ciałem, czy się golić, czy nie. Ale jakby to, że widzisz jakiś jeden obraz, który jest w dodatku zupełnie nieosiągalny, po prostu uczy ciebie, jak się tak naprawdę oddalać od swojego ciała i jak je traktować bardzo instrumentalnie. Więc ja mam bardzo trudną relację ze swoim ciałem i mam takie momenty, kiedy się do niego zbliżam i kiedy jakoś czuję się z nim lepiej, ale to jest rzeczywiście dla mnie bardzo, bardzo trudna relacja, bo tak naprawdę... łatwiej było mi je nienawidzieć. Ale...
Po pierwsze, czy jesteś w stanie określić, od czego zależą te momenty, w których masz lepszą relację ze swoim ciałem, czy to jest coś takiego, co jest ciężko wyłapać?
Wiesz co, tak, zauważyłam. Na przykład, kiedy ostatnio byłam z koleżankami na wakacjach i wszystkie chodziłyśmy przy sobie, obok siebie jakoś nago, albo kąpałyśmy się ze sobą i byłyśmy takie... było w tym coś rzeczywiście super wyzwalającego. I przyjechałam, kiedy wróciłam do Warszawy, to pomyślałam, że rzeczywiście jakoś w ogóle lepiej się czuję z ciałem i mam ochotę być dla niego dobra. Lepiej je karmić, wiesz, bo ja mam w ogóle też ta moja trudność z, w ogóle w kontakcie z ciałem też mocno się gdzieś ujawniała w zaburzeniach odżywiania i w takim w ogóle też nie wsłuchiwaniu się w swoje ciało, tylko ciągle wymaganiu od niego tego, żeby było bardziej sprawne albo żeby jakoś lepiej wyglądało. Ale też kiedy czuję się kochana, to mam takie poczucie, wiesz, kiedy czuję się kochana przez kogoś z zewnątrz, to mam takie poczucie, że jakoś też odbijam się trochę w tym i mam ochotę trochę lepiej traktować swoje ciało. Ale w ogóle moja ostatnia terapia jest też takim procesem, który sprawił, że mam jakiś lepszy kontakt nie tylko ze sobą i ze swoimi emocjami, ale też bardzo mocno przełożyło się to na takie myślenie o moim własnym ciele. Ale wiesz co, ja też mam niestety tak, teraz już uważam, że to jest bardzo niestety, ze względu na to, że pracuję intelektualnie, bardzo dużo piszę albo robię wystawy, że mam bardzo długie okresy w życiu, kiedy przenoszę się w ogóle do głowy, to znaczy opuszczam w ogóle ciało, nie myślę o nim i mam taką tendencję do tego, żeby je w jakiś sposób zaniedbywać. A przenoszę się do głowy i po prostu, wiesz, myślę o jakimś tekście albo, wiesz, wchodzę w taki trochę pracoholiczny tryb albo w ogóle też mam takie bardzo duże tendencje introwertyczne do zamykania się w sobie i w swoim wnętrzu, więc...
Ale to jest niesamowite, co właśnie powiedziałaś, bo zupełnie niechcąc zdiagnozowałaś coś, nad czym się bardzo długo zastanawiałam, na przykład właśnie na czym, dlaczego relacja z moim ciałem i z moim wyglądem, z moją fizycznością wygląda tak, jak wygląda. I to są właśnie te okresy, kiedy ja totalnie przenoszę się z całym moim życiem do mojej głowy, że ja egzystuję tylko wstając, ewentualnie czytając coś, zastanawiając się, rozmawiając czasem z jakimiś ludźmi, ale dosłownie cała akcja mojego życia to toczy się w mojej głowie.
Tak.
I żeby to wyjaśnić może dla osób, które nie do końca rozumieją, co chodzi. Nie chodzi o to, że ja siedzę i ja sobie myślę, o za 10 lat zrobię to i tamto. Nie, tylko naprawdę ja tworzę koncepty w tej głowie. Ja myślę o tym, jak pewne rzeczy zrobić, ja je tworzę i potem to ze mnie wychodzi po jakimś czasie i wtedy dopiero zapala się też ta lampka, że okej, no teraz to trzeba przenieść z tej głowy, na przykład nie wiem, czy właśnie coś napisać, czy coś załatwić, czy coś stworzyć i jestem taka, że kurde, no ale gdzie jest moja siła, gdzie jest na przykład mój sen i w ogóle jak ja wyglądam i wtedy wiesz, jest taki może też spadek niezadowolenia i
tak dalej. Tak, tak, ewidentnie.
O, dziękuję. Wyzwalający znów. O kurczę. A... Chciałam ci w ogóle powiedzieć też o takim jednym, bo myślę, że to jest dobre w kwestii ciała, o takim jednym spotkaniu z klientem, któremu miałam robić reklamy, bo pracuję też dużo w marketingu i nazwijmy to rozmową kwalifikacyjną, tak? Było to nasze pierwsze spotkanie, gdzie próbowaliśmy ocenić, czy będziemy razem pracować i oni mi zadali pytanie, że gdybym miała tworzyć kampanię influencerską, gdzie moim klientem jest firma produkująca tampony, mam ulokować tę produkcję influencerami, oni mają zrobić kampanię, wiadomo, nie? Zdjęcia, story, copy, ale influencer, z którym akurat rozmawiałam, mówi, że no nie czuje się swobodnie z tym, żeby pokazywać tampony u siebie na Instagramie i żeby w ogóle jakby mówić o tej menstruacji. Oni się mnie zapytali, jak ja bym wyszła z tej sytuacji, co bym zaproponowała i tak dzisiaj właśnie pomyślałam o tym w kontekście ciebie, bo wiem, że jesteś bardzo taka otwarta i mówisz o tym, żeby faktycznie po prostu tak embrace your body, że tak coś powiem. A to jednak stanowi taki duży problem, że my kobiety wstydzimy się pewnych rzeczy, bo właśnie nauczono nas nienawidzieć je.
Dokładnie.
I dlaczego uważasz, że łatwiej jest nienawidzieć swoje ciało? Bo też to powiedziałaś.
No właśnie ze względu na to, jak bardzo byłam uczona tego raczej jak z nim walczyć i jak je jakoś przetwarzać, niż jak je przyjmować i akceptować. Zupełnie nie byłam uczona akceptacji i wiesz co, to też się ciekawie łączyło z tym, że ja byłam bardzo szybko zainteresowana seksem i seksualnością, bo też bardzo mnie to interesowało w kontekście takiego łączenia się z drugą osobą, bliskości, nawiązywania, wiesz, jakiejś takiej relacji.
Napisałaś zresztą książkę o miłości.
No właśnie.
No, o miłości, no, to znaczy o dziełach
dokładnie
związanych
tak.
z miłością.
I właśnie bardzo mnie interesowało też seks w takim kontekście bycia z kimś, gdzie wiele granic się przesuwa i to jest jakieś bardzo głębokie doświadczenie. I więc teoretycznie dość szybko zaczęłam się tym tematem interesować i czytałam bardzo dużo książek na ten temat i nie wiem, lubiłam Markiza de Sada, filmy Pasoliniego, ale też no załóżmy, no może Henry Millera nigdy nie, ale na przykład Michela Houellebecqa, czy też Pilcha, to znaczy taką literaturę, w której było dużo też opisów kobiet i też właśnie opisów seksualnych i bardzo mocno, wiesz, czerpałam z tego wiedzę na temat tego życia, które miało mnie czekać w przyszłości, ale z drugiej strony to były narracje męskie, głównie męskie, bo to była właśnie narracja o seksie była właściwie strasznie długo zdominowana przez mężczyzn. Teraz coraz więcej pojawia się kobiecych twórczyń, co mnie bardzo cieszy. I wiesz co, jednak ta perspektywa bardzo męska powodowała, że często czułam się po czytaniu tych książek przegrana jako kobieta.
A dlaczego?
Ze względu na opisy kobiet, które były, wiesz co, po prostu w tych książkach traktowane je w jakiś straszny sposób. Czy Michel Houellebecq, który rzeczywiście, u którego jest dużo takich libertyńskich opisów seksualnych, w rzeczywistości jest bardzo konserwatywny i jest bardzo patriarchalnym, jest mizoginem po prostu, to wiesz, no bardzo mocno raz, że drwi z feministek, czy z jakichś takich zapędów kobiecych do tego, żeby być, mieć jakieś niezależne życie. I jednocześnie, wiesz, opisuje i ich jakąś takie potrzeby seksualne czy poszukiwania seksualne, ale z perspektywy lęku przed kobiecą seksualnością, czyli jako w ogóle, wiesz, takie jako jakieś zagrażające, czy w taki sposób, że je wyśmiewa, ale też po prostu poprzez opisy, które mnie zawsze strasznie przejmowały, starzejących się kobiet. I to mnie w ogóle przejmowało od nastoletniości, czyli to, w jaki sposób są kobiety, które dojrzewają, traktowane w tych książkach. Po prostu, wiesz, są w jakiś bardzo okrutny sposób opisywane. Podczas kiedy... To jest też kolejny podwójny standard taki społeczny. Podczas kiedy mężczyźni... To jest dla nich jakiś, załóżmy, moment taki szczytowy, czy tak zwane bycie w jakimś kwiecie wieku, no nie?
Zastanawiam się, jak się do tego odnieść, ponieważ to jest naprawdę ciężki temat, seksualność, no nie? I z jednej strony ja jestem totalnie za tym, żeby każdy miał bardzo liberalne życie seksualne, cokolwiek to dla tej osoby znaczy, czyli jeżeli nie chcesz tego seksu uprawiać, to go nie uprawiaj, jeżeli chcesz go uprawiać często i obojętnie z kim, to też to rób, dopóki jesteś w zgodzie ze sobą. No, to jest dla mnie taka liberalność seksualna. A z drugiej strony, pomimo tego, że jest to gdzieś teraz bardzo takie promowane, uważam, że mało kto faktycznie tak potrafi żyć, bo zawsze jednak takie też wychowanie się odzywanie i to, co, w czym zostaliśmy wychowani, w jakim takim obrazie kultury o seksualności. I zastanawiam się też właśnie, dlaczego to tak wygląda, że z jednej strony teraz wszyscy chcą wszystkiego dużo.
A, to masz rację. Rozumiem.
A z drugiej strony boją się czegoś.
To jest rzeczywiście taka przesada, że teraz ja też rozumiem to, że teraz jest jakiś taki nakaz posiadania świetnego seksu, czy posiadania go po prostu, posiadania satysfakcjonującego seksu, wielokrotnych orgazmów i tak dalej. I że rzeczywiście to też jest jakaś skrajność i może być po prostu, wydawać się bardzo przytłaczające. A myślisz, bo powiedziałeś, że boją się czegoś.
Boją się tej prawdziwej bliskości. Aha. Myślę, że to jest wszystko takie bardzo mechaniczne i takie oparte na, w takich wyidealizowanych obrazach tego, czym seks ma być. A tak naprawdę, czym jest seks? To jest w ogóle pytanie, na które chyba każdy sobie sam musi najpierw odpowiedzieć, bo ciężko jest to zdefiniować. I też wspomniałam ci przed nagraniem, że jest właśnie taki temat, który mnie interesuje, takie zagadnienie, że na przykład... Ostatnio zrobiłam też story o tym na Self-Love Edit, że zapytałam moich słuchaczy, moich obserwatorów, czy oni dejtują, czy randkują, tak? Czy są otwarci na to, że na przykład używają Tindera, jakiś Bumble, Hinge i tak dalej, czy poznają ludzi, czy się z nimi spotykają, czy szukają miłości, czy szukają, wiesz, przygody na jeden lub kilka razy. I no, zadziwiająca większość powiedziała, że tak, dejtują, używają Tindera, wysyłali mi swoje historie, jak się poznali. Ale też bardzo dużo osób miało takie podejście, że oni naprawdę szukają partnera, kogoś, z kim mogliby współżyć w takim życiu, wiesz, po prostu codziennym.
Mieć więź głęboką,
tak, partnera,
na lata,
nie?
Tak.
A z drugiej strony, akurat tu z perspektywy kobiet bardziej będę mówić, bo większość wiadomości było od kobiet, było tylko kilka od facetów, że te dziewczyny zawsze trafiały na chłopaków, którzy no, wydawali się zainteresowani, ale po jednej, dwóch randkach, jeżeli w cudzysłowie one im nie dały, to oni nie byli zainteresowani. I to naprawdę szło tak, że ja znam ludzi, którzy byli na setkach randek. Na setkach randek w przeciągu powiedzmy 2-3 lat.
I się kończyło w taki sposób.
I to się zawsze kończyło tak, że no maks 3 randki, jeżeli się z nim nie przespała, tak? A jeżeli się przespała, to w ogóle nara. Jak to jest możliwe, że tyle osób nie szuka niczego poważnego, a z drugiej strony też mówią, że nie chcą po prostu friends with benefits. Widzisz w tym jakieś powiązanie? Jakby rozumiesz, o co mi chodzi?
Ja rozumiem i w ogóle, wiesz, wydaje mi się, że to może się też mocno wiązać z jakimś lękiem przed bliskością, wiesz, przed nie tylko przed zaangażowaniem, ale przed takim nawet otwarciem się na kogoś i takim, wiesz, bo to jest w sumie taki moment historyczny, czy takie, jest mnóstwo paradoksów, gdzie właśnie seks jest mniejszym tabu niż rozmowa o emocjach. W ogóle, wiesz, obnażenie się fizyczne jest mniejszym tabu niż obnażenie się takie psychiczne, emocjonalne przed kimś, więc tak jak na przykład to, że wychodzimy na ulicę, jest mnóstwo rozseksualizowanych reklam, a jednocześnie, wiesz, nie można... Edukacja seksualna jest czymś totalnie zabronionym i uważanym jako coś groźnego. Tak. Więc jakby mnóstwo absurdów. Więc wydaje mi się, że to może się właśnie wiązać z... Też z tym, o czym trochę wspomniałaś przed nagraniem, że jest jakaś taka bardzo duża od dawna narracja o tym, żeby budować niezależność, to znaczy, żeby po prostu stawiać bardzo na siebie i na i budować siebie jako taką mocną jednostkę, która jest właśnie ciekawą obiektem na rynku matrymonialnym. Tak. I to bardzo właśnie nie wiąże się z takim mówieniem o swoich słabościach, czy obnażaniem się, a przecież bliskość prawdziwa to jest właśnie obnażenie się, też pokazanie swojej słabości, co jest super, moim zdaniem, takie więzotwórcze. Jakby kiedy widzisz kogoś w całości, to wtedy możesz go przyjąć i mieć coś rzeczywiście bardzo satysfakcjonującego. Ale wiesz, też z drugiej strony ja też jestem za tym, żeby kobiety współcześnie próbowały sobie różnych rzeczy. To znaczy, żeby miały na przykład różnych kochanków, żeby wypróbowywały sobie różnego rodzaju randki, nim zdecydują się na coś, co rzeczywiście będzie satysfakcjonujące i będzie na lata. I wydaje mi się, że to też może być taki dobry rozbieg do tego, żeby rzeczywiście coś fajnego stworzyć, bo wiesz, takie próbowanie też jest jakąś formą poznawania siebie, tego, co mi pasuje, ale też taką, wiesz, ćwiczeniem się w stawianiu komuś granic albo w ćwiczenie się w ogóle w byciu w różnych relacjach.
Będę teraz bardzo szczera. Ja na przykład nie randkuję, bo ja nie chcę zostać oceniona jako dosłownie jako dziwka, bo zanim trafiłabym na osobę, która by mi odpowiadała przy moim charakterze, przy moich ambicjach życiowych, ja absolutnie szukałabym tylko i wyłącznie partnera, na zasadzie, że nie interesuje mnie, wiesz, dejtowanie na chwilę, to po prostu wiem, że musiałabym przez kilka, wiesz, różnych osób przejść, tak? I jakby nie miałabym problemu prawdopodobnie.
A czemu boisz się tego, że zostaniesz oceniona jako dziwka? To znaczy, że ktoś z zewnątrz by cię tak ocenił?
Nie wiem, mam jakieś takie coś w sobie, że bardzo zawsze chciałam być niezależna, zawsze bardzo chciałam, żeby to było jasne, że jestem, już w międzyczasie bardzo nie lubię tego określenia, ale self-made, żeby nikt mi nie mógł zarzucić, że doszłam do swojej pozycji, czy tam do pozycji, do której aktualnie tak dochodzę, jakby przez to, że właśnie, nie wiem, sypiałam z tym czy z tamtym.
Tak.
I bardzo jest to taki mój czuły punkt.
Jasne, rozumiem.
I to jest taki mój właśnie wewnętrzny konflikt. Też, że wiesz, nie do końca wiem, jak to obejść, bo z jednej strony właśnie mam takie coś, że oczywiście jakby mam taką potrzebę w ogóle, żeby wiesz, poznawać ludzi i żeby gdzieś szukać tej bliskości, bo pod koniec dnia wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a z drugiej strony jestem dla siebie na tyle ważna, że jestem w stanie wiesz, po prostu założyć klapki na oczy i tak nara. Nie.
Ja wiesz co, ostatnio wychodzę z założenia, że trzeba maksymalnie olewać to, co mówią inni, bo zawsze będą mówili źle. Ja już wiesz, miałam na przykład tego rodzaju jakieś momenty, że wydawało mi się, że Boże, może rzeczywiście mam taką krytykę, może będę robić coś inaczej, ale krytyka jest zawsze. I nawet jeżeli z nikim nie będziesz się, to tak jak w przypadku tej dziewczyny, która może być młodą dziewczynką, nie mającą żadnego doświadczenia seksualnego, a już zostanie nazwana zdzirą przez kogoś tam na mediach społecznościowych, więc myślę, że wiesz, tego się zupełnie nie uniknie. I ja raczej ostatnio staram się mniej rzeczywiście skupiać na tym, co mi długo spędzało sens powiek, czyli tego, jak mnie oceniają inni i co ktoś powie, czy coś rzeczywiście będzie może jakieś bardzo jeszcze bardziej kontrowersyjne, czy jeszcze bardziej skandaliczne, a rzeczywiście skupianiu się na tym, co myślę, że jest moją potrzebą, czy rzeczywiście co bym chciała mieć. Też wiesz, przekonałam się, że po prostu bycie kobietą strasznie mocno wiąże się z tym, że generujesz wokół siebie różne, też skupiasz dużo spojrzeń, ale równocześnie generujesz dużo różnych sprzecznych opinii, które są po prostu bardzo często zupełnie wyssane z palca.
Zdecydowanie tak. I właśnie myślę, że u mnie to może też wynikać z tego, no nie, że bardzo szybko zaczęłam się spotykać z hejtem i właśnie nawet takim absurdalnym, typu jak miałam 13 lat, to nagle dochodziły mnie słuchy, że rzekomo na przykład spałam z tym i z tym i z tym chłopakiem, ja się dosłownie nawet nigdy nie całowałam wtedy, tak?
Jasne.
Więc to jest krzywdzące na pewno, wiesz, dla młodych dziewczyn, które gdzieś tam dopiero zaczynają wchodzić w społeczeństwo, że tak powiem. Ciągnąc trochę dalej ten przykład właśnie bycia stanowczą w swoim mówieniu nie i może nie robieniu tego, co społecznie normalne, czyli na przykład randkowaniu. Właśnie takie stawianie sobie granic. Jak co myślisz, jak je stawiać dobrze? Bo bardzo często byśmy popadli w ogóle wiesz, w taki model, w którym albo zupełnie ich nie mamy i zgadzamy się na wszystko, co społeczeństwo chce z nami robić, albo stawiamy je i nagle w ogóle ludzie uważają nas za, wiesz, osoby, które totalnie wchodzą i są niefajne i nudne i w ogóle są spięte. Co myślisz?
Dla mnie, wiesz, to bardzo też ważny temat, ale w takim kontekście w ogóle poznawania swoich granic. Dla mnie to było właśnie bardzo ważne, żeby przestać zastanawiać się nad tym, co ktoś ode mnie oczekuje, ale właśnie gdzie są moje granice, na co mogę się zgodzić, a na co nie. I stawianiu granic raczej innym ludziom, bo ja rzeczywiście raczej miałam taką tendencję do bycia jakoś nadmiernie miłą. I w ogóle mam wrażenie, że to jest po prostu bardzo często u kobiet i to też bardzo często obserwuję, nawet w jakichś takich grupowych współpracach, że dziewczyny mają totalny problem z asertywnością, bo są po prostu przez długie, jakby to są ciągle uczone w dzieciństwie, że mają się uśmiechać, nawet jeżeli im się coś nie podoba i że mają być miłe. I po prostu później nie potrafią, nie mają tych kompetencji, co nie jest zupełnie dziwne, żeby po prostu się przeciwstawiać, kiedy ktoś przekracza ich granice. Więc takie doświadczenie tego, gdzie leży moja jakaś granica i coś, czego nie chcę zupełnie naruszać, i stawianie tego innym jest w ogóle dla mnie jakimś rzeczywiście takim bardzo ważnym etapem w jakimś takim dojrzewaniu. I oczywiście też jest tak, że sama się wielokrotnie przekonałam o tym, że kiedy zaczynasz stawiać granice, to jest tak często nie traktowane jako coś niespodziewanego, że po prostu jesteś rzeczywiście nazywana suką, czy po prostu kimś wiedźmą na przykład. To jest ciekawe też w kontekście wystawy, którą ostatnio zrobiłam o czarownicach i o wiedźmach, bo dla mnie było bardzo interesujące to, jak kobiety, które były oskarżone o czary, które były często kobietami traktowanymi jako te, które zagrażają patriarchalnemu porządkowi, czyli na przykład to były kobiety, które były traktowane, uznawane za zbyt silne, czy takie, które na przykład się jakoś miały jakąś odwagę przeciwstawiania się.
Ale mówisz o czasach współczesnych, czy o średniowieczu?
Właśnie o średniowieczu, o momencie, kiedy były polowania na czarownice i o tym, jak one rezonują we współczesnym świecie. To znaczy, jak nieprzepracowanie tej przemocy wobec kobiet, ponieważ interpretatorzy tego okresu, tego zjawiska nazywają je wprost ludobójstwem, takim eskalacją mizoginii i ludobójstwem ze względu na płeć, bo to były w zdecydowanej większości kobiety. Oczywiście też płonęli mężczyźni, którzy byli na przykład homoseksualistami albo którzy wykazywali jakieś takie cechy stereotypowo uznawane za kobiece, czy w ogóle wydawali się tacy międzypłciowi. Taka nieokreśloność płciowa była oskarżona o jakieś kontakty szamańskie, o jakieś kontakty z diabłem, więc też to byli tego rodzaju
dyskryminacja.
Tak, tego typu.
Wiesz co, przykro mi to mówić, ale mam wrażenie, że wiesz, jakby odnajdujemy się teraz w takim analogicznym momencie.
Dokładnie. Dlatego zrobiłam tę wystawę, która dokładnie miała pokazać, jak ta przemoc, eskalacja przemocy, z której nie było, jakby to jest w ogóle taki ewenement, że normalnie, jeżeli jest jakieś historycznie rozpoznane ludobójstwo, to ktoś jest pociągany do odpowiedzialności, ono jest jakoś społecznie przerabiane, a tutaj wiedźmy funkcjonują jako jakieś żartobliwe, anegdotyczne figury w bajkach, które w ogóle wyglądają w okropny sposób, bo są paskudnymi kobietami, które mają jeden ząb w żuchwie, więc jak to jest możliwe, że po prostu to były kobiety, które doświadczyły absolutnej przemocy, prześladowania i nie było żadnego rozliczenia z tego. Więc jakby odpowiedzią jest to, że były to bardzo często kobiety z chłopstwa, nie z jakichś wyższych sfer, lub właśnie mężczyźni z tej klasy społecznej. W związku z czym jakby były to osoby, które były stygmatyzowane na kilku poziomach, więc łatwiej było je zlekceważyć. Ale bardzo interesowało mnie właśnie to, jak to wpływa, jak to się przenosi z pokolenia na pokolenie, to myślenie o kobietach, czy właśnie o stygmatyzowanie osób ze względów na ich nienormatywność.
Okej, okay, ale zdiagnozowałaś pewien problem, który się ciągnie od setek lat, tak? I cały czas z tym problemem się zmagamy, ale też obecne formy, czy rozwiązywania tego problemu, czy bardziej po prostu, walczenie jest formą może rozwiązania, ale nie zawsze, tak? Właśnie one nie są do końca skuteczne, co zresztą 2020 rok świetnie pokazuje, bo w tym roku co miesiąc coś innego się odwalało, tak? Ale czy ty oprócz nadziei, którą na pewno w sobie masz, widzisz jakieś takie realne posunięcie w przód i rozwiązanie na to, żeby ta równość nastała? Jak tą równość wprowadzać właśnie do takiego codziennego życia i do społeczeństwa?
Ciekawe jest dla mnie to, że jestem pytana o to od jakichś 3 lat i że z każdym pytaniem mam trochę mniejszą nadzieję. To znaczy pamiętam, jak na początku, jakieś 3 lata temu odpowiedziałam w wywiadzie, że uważam, że naprawdę zmienia się i ta zmiana jest nie do powstrzymania, ponieważ internet też jest taką przestrzenią, gdzie dziewczyny widzę, jak się jednoczą, jak na przykład potrafią się skrzyknąć, jak łączą się i wspierają i na przykład czego wynikiem jest czarny protest, który jest źródłowo z internetu, czy MeToo, który też jest ruchem, który wziął się przecież z hashtagu i z internetu i że to będzie takie narzędzie, które będzie absolutnie wspierające i że te kobiety, które są już wkurzone i które nie chcą się zgadzać na więcej wyzyskiwania, ich już nikt nie powstrzyma. Ale widzę raczej teraz z czasem coraz bardziej konserwatywne tendencje. I widzę rzeczy, które mnie po prostu przerażają. Jakieś na przykład zupełnie nieadekwatne wybuchy agresji. Takie mówię o takim jakimś społecznym napięciu, które jest dla mnie po prostu straszne.
Co masz na myśli, mówiąc społeczne wybuchy? To
znaczy... na przykład ostatnie, nie wiem, czy bym chciała o tym teraz mówić, ale chodzi o to, że o te demonstracje, które były w taki mocny i agresywny sposób tłumione przez policję.
Okej. No to jest zdecydowanie przerażające. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo to i tak na koniec dnia nie zależy tylko ode mnie lub tylko od ciebie. Ja jestem fanką takiego bardzo zrównoważonego podejścia, że trzeba zawsze zrozumieć każdą stronę, przynajmniej starać się. Wydaje mi się, że diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Jeżeli każdy i każda z nas będzie sobie stawiał pewne granice, to takim po prostu chain reaction, nie? Po jakimś czasie myślę, że faktycznie może coś się zmieni. Bo nie chciałabym też być pesymistyczna i myśleć, że powiedzmy, tak jak powiedziałaś, to co powiedziałaś jest po prostu trochę smutne, że 3 lata temu byłaś bardziej optymistyczna niż teraz, nie? Ale z drugiej strony ja też obserwuję, że rzeczy się zmieniają. Ludzie naprawdę, mają dość tego, co się dzieje, tylko że właśnie z obu stron, i tu znowu nawiązuję też trochę do tego posta, który zrobiłaś kilka dni temu o tym, że ci, co odbierają agresję, nie zawsze są tylko ofiarami, że obie strony reagują zbyt radykalnie. Chciałabym jeszcze w jakiś sposób porozmawiać o takim poczuciu wartości, własnej wartości. Zapytam bardzo prosto, jak się czujesz?
Ze sobą samą?
W tym momencie ze sobą samą.
Z wiekiem się czuję coraz lepiej.
Czyli coś w tym jest, tak?
Że totalnie. Bardzo bałam się przekroczyć 30, ale rzeczywiście jest lepiej.
A dlaczego? Na czym polega ta lepszość?
Wiesz, to chyba na takim poczuciu, że znam siebie bardziej i wiem, o co mi chodzi. I ponieważ ten okres, ja w ogóle byłam bardzo depresyjną nastolatką i miałam w ogóle takie długie okresy melancholijne. I
mam pytanie a propos tego, czy wyzbyłaś się tego? Czy nadal masz taką tendencję?
Wiesz co, może jestem jakoś melancholiczką ogólnie, ale myślę, że w bardzo dużym stopniu przepracowałam to i w ogóle też moje działania artystyczne są też formą przepracowywania tego, ale też jakąś taką, formą zawalczenia o swój głos, też jakimś rodzajem ekspresji, który jest dla mnie bardzo, bardzo terapeutyczny. Mhm. Więc myślę, że w dużym stopniu też no jakby dla mnie terapia nie była tak jak, nie wiem, czasami słyszę u niektórych znajomych, że to jest jakaś taki rodzaj tego, żeby się rozwinąć, czy dla mnie po prostu terapia była koniecznością, ponieważ ja miałam tak mocne epizody depresyjne, więc myślę, że to właśnie też włączyło się bardzo z takim poczuciem, że z tym, że bardzo dużo czytałam i dużo czytałam też właśnie literatury patriarchalnej, takiej męskiej, którą też się bardzo fascynowałam, ale przez którą czułam się jakoś jeszcze bardziej wykluczona, czy traktowana jakoś super przedmiotowo, więc wiele rzeczy rzeczywiście mnie cieszy teraz, na przykład to, ile kobiet jest twórczo gdzieś obecnych i to jest taka nowa przestrzeń, w której ja, która jest dla mnie bardzo ważna i w której potrafię się odbić, która jest dla mnie jakąś taką jakby ważnym, no jakby to jest super ważna przestrzeń, kiedy inne kobiety zajmują głos i to mnie tak po prostu bardzo prywatnie cieszy. Mhm. I w ogóle też uważam, że mocno wpływa na to, że lepiej się czuję, ale wiesz, no tak, myślę, że po prostu w dużym stopniu wiele rzeczy sobie przepracowałam, więc nie wiem, czy to wiąże się z jakoś mocno z moim poczuciem wartości, bo ja chyba miałam gdzieś oparte, jakby moje poczucie wartości opierało się w dużym stopniu na jakiejś ambiwalencji, że z jednej strony miałam poczucie takiej siły i tego, że na przykład jestem inteligentna i że mogę robić z tym różne ciekawe rzeczy, a z drugiej strony na przykład bardzo przygniatało mnie to, kiedy widziałam, nie miałam żadnych wzorców kobiecych wokół siebie, to znaczy takich kobiet, którym się coś udało, takim, które rzeczywiście mogły jakoś w ciekawy sposób pracować ze swoim potencjałem twórczym, więc jakieś takie poczucie braku perspektyw było dla mnie rzeczywiście super dojmujące. A teraz jest coraz więcej ciekawych wzorców, ciekawych kobiet, które prowadzą różnego rodzaju życia, jakieś prezentują różnego rodzaju wartości i w których mogę, które są dla mnie jakieś super takie doładowujące.
Okej.
Ale wiesz co, ja też uważam, że w ogóle ja bardzo dużo pracuję ze sobą nad swoim poczuciem wartości, to znaczy nad tym, żeby... Pamiętam same początki zakładania Instagrama, czyli tego, że wiesz, zastanawiałam się w ogóle, no czy ja mam zabierać publicznie głos, kogo to właściwie będzie interesowało i ja myślę, że to jest takie no na wskroś dziewczęce, jakby na wskroś kobiece, nie?
Że jakby... Przepraszam, że się śmieję, ale dosłownie z inną gością też dokładnie o tym rozmawiałam, no. Że my tak siedzimy i kogo to interesuje, co my mówimy.
Kogo to interesuje, co ja mam do powiedzenia, właściwie jakby wiesz, takie poczucie, że trzeba się jakoś maksymalnie przedrzeć, żeby w ogóle gdziekolwiek dotrzeć. I rzeczywiście zaskoczyło mnie samą bardzo to, że to zaczęło jakoś bardzo mocno oddziaływać. I mimo tego, że spotkało się z ogromną krytyką, to jednak zauważyłam, że to jest jakiś ważny głos w dyskusji. Więc to też było ciekawe doświadczenie.
A jak ta krytyka na ciebie wpływa?
Wiesz, to jest krytyka, to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że krytyka mężczyzn wobec mężczyzn, a kobiet wobec kobiet różni się.
Wyjaśnisz?
Tak, bo wiesz co, jakby od samego początku mam poczucie, że krytyka, której doświadczam, jest super mocno nie tyle emocjonalna, co oczywiście też jest emocjonalna, ale jakoś bardzo mocno odnosząca się prywatnie do czy do mojej intymności, czy do tego, jak wyglądam. Więc to jest też, a oprócz tego oczywiście jest jakoś mocno naładowana emocjami. I ja jestem bardzo otwarta na krytykę i w ogóle też kiedy piszę różne rzeczy, albo robię zdjęcie nawet, albo no jakoś działam twórczo, to bardzo często konfrontuję to z grupą z moich najbliższych osób. Na przykład, nie wiem, wysyłam komuś i pytam, co myśli. I jestem bardzo otwarta na krytykę, ponieważ uważam, że ona jest jakby super informacją zwrotną, która pomaga mi, pomoże mi zrobić coś lepiej. Mhm. Ale jakby zwykle to, co dostaję tak publicznie, to nie jest krytyka, tylko po prostu jakiś taki bardzo prywatny pojazd. Bardzo często w ogóle czytam jakieś kompletne bzdury na swój temat, na przykład na temat swojego uprzywilejowania, albo tego, jak bardzo jestem bogata, albo tego, jakiej jestem orientacji seksualnej. Jakieś, wiesz, jakieś totalne ploty.
I to jest obrzydliwe w ogóle.
Obrzydliwe,
mnie. To jest po prostu autentycznie obrzydliwe i powoduje na mnie konfuzję.
Tak. I to robią właśnie środowiska, które bardzo często robią to pod szyldem takich słów jak emancypacja, empatia i w ogóle walka z przemocą i tak dalej. Same absolutnie stosując te same narzędzia, przeciw którym rzekomo się przeciwstawiają. Więc to jest super nieprzyjemne i bardzo trudno jest się na to zupełnie znieczulić. I nie wiem, wiele razy słyszałam na przykład, że no jesteś osobą publiczną, więc musisz brać to w... Jakby musisz się do tego przyzwyczaić. No dokładnie. Więc jakby mnóstwo... jakby czytam jakieś bardzo takie też prywatne rzeczy, które opisują moje ciało, no to jest na przykład super nieprzyjemne. Więc i trudno to nazwać rzeczywiście jakąś krytyką, bo...
To nie jest krytyka, przynajmniej konstruktywna, z jednego powodu. Jakby ja wychodzę z założenia, że... Bo ja także jestem bardzo otwarta na krytykę, jeżeli jest konstruktywna, tylko właśnie co to dla mnie znaczy to konstruktywność. To znaczy to, że jeżeli ja coś zrobię, ja coś stworzę i pytam się ciebie, Zosiu, co uważasz na ten temat, tak? To oczywiście możesz mi to powiedzieć z twojej perspektywy, ale uważam, że krok dalej jest pomyślenie też jakby o mojej indywidualności i wzięcie tego pod uwagę.
W sensie dobra intencja, prawda?
Tak,
w sensie,
oczywiście.
Nie to, że ktoś chce cię zmiażdżyć i zniszczyć, tylko po prostu to, że ktoś ci odnosi się do twojego dzieła. Ja też mam na przykład takie poczucie, że ludziom strasznie często myli się jakaś moja taki wizerunek internetowy z tym, kim ja jestem. Jakby to jest ciekawe, że tak jak kiedyś, nie wiem, ludzie zaczepiali aktora, który grał lekarza w M jak Miłość i pytali go o receptę albo no nie wiem, o coś. I zacierała się ta granica, no nie, między jakąś taką wizerunkiem, jakby grą, jakimś performancem, a prywatną osobą, to mam wrażenie, że jeżeli chodzi już część ludzi, ale jakby nadal to, ogromna część ludzi nadal to robi, a część ludzi już ma świadomość tego, żeby nie mylić roli z kimś prywatnym, to jeżeli chodzi o właśnie... media społecznościowe, ludzie to strasznie często nadal mylą, jakby totalnie utożsamiają jedno z drugim, więc jakby często ten pojazd, który dostaję, ten hejt, jest po prostu taki totalnie odnoszący się do mojej prywatności, a nie do tego, co nie wiem, mogłabym lepiej, czy mogłabym inaczej. Ale też jakby już nauczyłam się tego, to jest w ogóle niesamowite, jak że mam na przykład znajomych chłopaków, którzy funkcjonują w podobny sposób w przestrzeni publicznej, to znaczy może niekoniecznie pokazując swoje ciało, no ale też czasami je pokazują, no bo jakby koleś bez koszulki nie wzbudza takiego
zainteresowania.
Tak, dokładnie. Więc oni jakby opowiadają mi, że nie mają żadnego hejtu, albo w ogóle ani jednego komentarza odnoszącego się do ich cielesności. To jest po prostu totalnie niesamowite. To jest inna jakość życia, inny rodzaj funkcjonowania w przestrzeni publicznej.
Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że za jakiś czas, może za kilka lat, to takie internetowe społeczeństwo w Polsce będzie bardziej otwarte i będzie bardziej wyrozumiałe. Ja osobiście się bardzo cieszę, że na przykład moi słuchacze są... Ja ich nie znam, nie? Ale oni są naprawdę świetnymi ludźmi. I to, w jaki sposób oni się angażują, to naprawdę pokazuje, że to są osoby, które przejmują się tym, czego słuchają i myślą o tym.
Tak.
I nieraz potrafią mi na przykład napisać, że coś im się nie podobało, z czymś się nie zgadzają, ale ja widzę nadal, że oni słuchają kolejnego odcinka i że oni jakby z ciekawością konsumują to, co robimy. Bo niesie im to jakąś wartość i vice versa, ta interakcja niesie dla mnie osobiście wartość, tak?
Tak.
I chciałabym właśnie, żeby więcej osób tak do tego podchodziło, żeby więcej osób rozumiało, że ludzie stają się publicznymi nie tylko po to, żeby brać wszystko na klatę, co wiesz, co na nich leci, tylko żeby faktycznie tworzyć ciekawe treści, które mogą kogoś rozwinąć, które mogą komuś pomóc.
Mm-hmm.
I w zasadzie chciałabym jak zwykle jakoś podsumować tę rozmowę, ale szczerze tyle tutaj w ogóle informacji padło i tyle ciekawych tematów, tyle ciekawych tematów zaczęłyśmy, że jestem sama taka trochę w ogóle przygniecona tym, bo naprawdę dałaś mi do myślenia w kilku bardzo ważnych kwestiach. I nie wiem, może kiedyś zrobimy po prostu kontynuację.
Chętnie.
Może wiesz, jakby też słuchacze coś zasugerują, ale chciałabym ci bardzo podziękować za twój czas.
Ja też ci dziękuję bardzo.
I bo ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Nie? Zmiotłaś mnie.
Cieszę się. Dziękuję bardzo za fajną rozmowę.
Jest jeszcze może coś, co chciałabyś powiedzieć? Bo tak wiesz, tak muszę kończyć, bo godzinę już nagrywamy ponad, ale...
Rzeczywiście dobrze nam się rozmawiało, tak. Więc myślę, że mogłybyśmy jeszcze długo, więc
myślę, że mogłybyśmy
przerwać.
Jeszcze długo, więc ja proponuję jakąś kontynuację, albo wiesz, jakiegoś live'a, albo po prostu
dobra.
Coś, gdzie właśnie też możemy wejść w fajną interakcję.
Dobra, jasne.
Bo nie no, wgniotłaś mnie po prostu w krzesło. Dobra. Zosiu, dziękuję ci
bardzo.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.